Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Cześć! Dziś rozmawiam z Karolem Zych z firmy Calzedonia. Firmy, która operuje na 53 rynkach, ma ponad 4,5 tysiąca sklepów stacjonarnych, a Karol jest tam e-commerce managerem, który odpowiada za rynek polski. I dziś z Karolem rozmawiamy o ścieżce klienta. Według mnie temat bardzo ważny i przez wiele polskich e-commerce'ów pomijany w budowaniu firmy. Dziś w szczegółach omówimy każdy z etapów budowania ścieżki klienta, a jest ich 6, przynajmniej według Karola. Każdy etap poszczególny omówimy, czym jest, jak go rozpracować, a także podamy po kilka przykładów, jak go można realizować w różnych e-commerce'ach. Do tego opowiem o tym, jak określać grupę docelową i, co ważne, jaką potrzebę realizuje nasz produkt i jak do tego tematu podchodzić, bo ja uważam, że wiele naszych polskich e-commerce'ów tego nie analizuje. Karol, a w sumie jego firma, sprzedaje rajstopy i bieliznę kobiecą. I oni dla każdego produktu co sezon poświęcają kilkanaście godzin przynajmniej na to, żeby dookreślić i zastanowić się, jaką potrzebę ten produkt realizuje w danym okresie, w danym roku. Mamy teraz koronawirus i te potrzeby i komunikacja się zmieniają przez tą całą sytuację. Więc o tym opowiemy. Więc jeśli nie masz dużej wiedzy na ten temat, to jest bardzo fajne podsumowanie, takie kompendium. A jeśli już masz wiedzę, to zapewne dostaniesz kilka pomysłów na to, co jeszcze możesz zrobić i jak i nad czym popracować. I zobaczyć, jak nad tym pracują duże marki. A na koniec będziemy też mówić o tym, jak tą ścieżkę klienta mierzyć i jakie są najczęstsze problemy w tworzeniu właśnie tej ścieżki klienta. O czym nie warto zapominać i o co warto zadbać. Zanim jednak zaczniemy, to pamiętaj, że bez Twoich uwag, komentarzy nie będę wiedział, co poprawiać, nie będę wiedział, kogo zapraszać, nie będę wiedział, jakie pytania zadawać, nie będę wiedział, jakie tematy Cię interesują. Więc zapraszam do kontaktu. Pisz do nas, do mnie, a także polecaj ten podcast innym, żeby ten nasz polski e-commerce rósł w siłę, szczególnie w tych ciężkich czasach. Zapraszam do słuchania. Cześć Karol.
Cześć Grzegorz.
Karol, witam Cię serdecznie w podcaście. Dzięki, że zgodziłeś się w tych trudnych czasach na nagranie. Dzisiaj ważne, w dzisiejszych czasach ważne jest, żeby podawać daty, bo dzisiaj jest pierwszy dzień po zmianie czasu, niedziela po 11:00. Krócej dzisiaj spaliśmy, albo krócej będziemy dzisiaj działać, jak kto woli. Czyli dzisiaj jest, który? 29 bodajże.
29, tak? zgadza się.
Tak. 18 czy 19 dzień kwarantanny w Polsce, na świecie we Włoszech trochę więcej. I taką mamy akurat tutaj sytuację, że Karol pracuje w Calzedonii na stanowisku e-commerce managera, jeśli dobrze.
Tak, dokładnie.
Co ty tam robisz, powiedz Karol, jakbyś tak mógł słuchaczom opowiedzieć?
Odpowiadam za nasze 3 sklepy internetowe, za sklep internetowy Calzedonii, Intimissimi i Dezenisa. No, zajmuję się całym obszarem e-commerce, od pozyskiwania trafiku przez logistykę, przez zarządzanie stroną internetową, przez naszą ofertę na stronie internetowej. Także ten obszar działania jest dość przekrojowy w zasadzie.
Czyli odpowiadasz przede wszystkim za sprzedaż, za to poukładanie tych sklepów, tak?
Tak, dokładnie. Za organizację, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żeby te wszystkie jakby klocki działały wspólnie, jechały na tym samym wózku i szły w tym samym kierunku i realizowały nasze cele.
A tak z ciekawości, osoby odpowiedzialne, nie wiem, za AdWords, za SEO i tak dalej, macie wewnątrz czy na zewnątrz?
Na zewnątrz mamy raczej takie osoby. Tak. Na zewnątrz. Różnie u nas bywa. Część mamy in-house, część mamy outsourcingu. No to już zależy.
Mm-hmm. No tak, no bo tu widzę 4671 sklepów, gdzieś wyczytałem na waszej stronie, 53 kraje, rodzinna firma. W takiej skali da się utrzymać jeszcze rodzinną firmę?
Myślę, że da się utrzymać rodzinną firmę. W takiej skali my to widzimy. Na przykładzie
tak, a
naszych brandów, naszej firmy.
I czym to się, w czym to się przejawia?
Myślę, że tak, nawet atmosfera, która nie jest taka korporacyjna typowo, jak również podejście jest mocno, mocno u nas ludzkie do strategii, do zarządzania zasobami, również do wdrażania pomysłów, również do pomyłek, no bo wiadomo, że takie się zdarzają. No i widać, że firma jest bardzo, bardzo przyjaźnie nastawiona do pracownika. I rzeczywiście ta atmosfera jest komfortowa.
Co znaczy dobre podejście do pomyłek i do pomysłów?
Znaczy tak, zawsze trzeba mieć otwarty umysł, żeby iść gdzieś dalej do przodu trochę, żeby wychodzić ze strefy komfortu i robić coś nowego. No, to trzeba takie rzeczy testować. Jeśli chcemy wprowadzić coś nowego, to trzeba to przetestować. Mhm. Jak się pewnie domyślasz, jakiś procent testów okaże się pozytywny, tak. Reszta będzie raczej pewnie negatywna z różnych względów. No to jest pomysł niesprawdzony. Skoro nie mamy żadnych danych historycznych, nikt tego nigdy nie sprawdził, no to tak naprawdę wskakujemy na głęboką wodę i żeby coś w tym momencie ugrać, no to trzeba często się mylić, wyciągać z tego wnioski i dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Bez testowania nowych rozwiązań, nowych narzędzi, nowych pomysłów, idei, rozwój nie jest raczej możliwy. No a wiadomo, że jak stoimy w miejscu, a rynek się rozwija, to się cofamy, więc tutaj mamy, że tak powiem, pole do testowania.
To ile pomysłów wam wychodzi, ile nie tak procentowo, jakbyś mógł oszacować?
Jest to bardzo ciężko mi oszacować procentowo. Czyli ilość.
Ale pewnie to nie jest jakaś mała liczba tych testów niewychodzących, co?
Na pewno nie, na pewno nie. Tak strzelając, powiedzmy 50-50.
Okej. Okay. Nie, bo...
A czy wychodzących i niewychodzących, nie? Skoro to też zależy, jak my to interpretujemy, bo jeśli testy przyniosą rezultat gorszy niż zakładany, a pozytywny, to czasami i tak nie warto czegoś wdrażać. To nie znaczy, że ten test był jakiś stricte negatywny. Zawsze przynajmniej się dowiadujemy, czego nie robić. To też jest tak. Bardzo duża wartość.
No, znaczy to też jest tak, że pewnie też u was tak jest, że testujemy jedno i z tego testu wynika, co robić, co nie robić, ale to też jest krok do przodu, który pokazuje, co robić w następnym kroku, tak?
Tak, dokładnie, to jest cała ścieżka powiązana ze sobą.
No właśnie, ścieżka klienta się zmienia w tych czasach, ale załóżmy, że
cała teoria... co jest bardzo ciekawe, pojawił się bounce rate w offline teraz.
Co rozumiesz?
Bounce rate się pojawił w offline, tak jak masz, wchodzisz na stronę, nic nie zrobisz, wychodzisz, no to masz od razu Google Analytics bounce rate.
Tak.
No to teraz wchodzisz, widzisz 30 osób w kolejce do Biedronki stojących na zewnątrz i idziesz dalej.
A rzeczywiście, patrz. No, takie odbijanie się, tak. Ciekawe, czy mierzą w Biedronce Bansai.
No. Pewnie nie, ale no. Ciekawe zjawisko.
No i ja w ogóle o Biedronce tak słyszałem, że ona wprowadziła dwie zmiany, gdzie ludzie z dwóch zmian się w ogóle nie stykają, że jeśli jedna z nich, ktoś zachoruje na koronę, to tylko jeden zespół jest wyeliminowany, że tak się wyrażę, a drugi może spokojnie działać, tak?
Jest to dość rozsądne.
Tak. I oni się w ogóle nie spotykają, mają tam jakąś godzinną przerwę, żeby spokojnie się wymienić i przekazać sklep. Jedni wychodzą, drudzy za pół godziny przychodzą i tak dalej, tak jakby w stałych zespołach pracują. No, to się nazywa zarządzanie kryzysowe, tak?
Dokładnie.
I przygotowanie się na ewentualność, no bo jeśli we Włoszech, w Stanach mamy tyle przypadków, to jest duża szansa, że ktoś z tego zespołu zostanie zarażony. A koszty pewnie będą wyższe niż jakby podzielić te zespoły na oddziale.
No, zgadzam się.
No tak, ale to dzisiaj mieliśmy właśnie o tej ścieżce klienta porozmawiać, bo z tego co rozmawialiśmy, to twój konik, tak?
Znaczy konik, nie konik, jakoś lubię ten temat. W zasadzie to jest temat rzeka i można o nim rozmawiać bez przerwy.
Okej.
Analizować. To jest bardzo ciekawe, bo to też trochę wpada w tematy psychologii, zachowań, ludzkich behawioryzmu całego, dlatego to jest też dla mnie dość ciekawe. Sam staram się często analizować ścieżki klienta, nawet moje, znajomych, kolegów z pracy i są, co jest ciekawe, że raczej bardzo ciężko znaleźć dwie takie same.
Okej. Okay. Znaczy mówisz o. Znaczy zacznijmy może od tego, czym jest dla ciebie ta ścieżka klienta.
Ścieżka klienta dla mnie jest ten proces, który dąży do zaspokojenia potrzeby klienta drogą nabycia jakiegoś dobra lub usługi. I ten proces zawiera punkty styczności pomiędzy klientem a brandem czy firmą na drodze do finalizacji wymiany wartości, czyli wymiany wartości, powiedzmy, produkt za pieniądze, no to jest wymiana wartości. Więc tak ja to widzę, no i mamy cały lejek zakupowy, który jest tą ścieżką objęty od początku do końca, czyli od jakby od poznania w ogóle firmy czy marki, że taka istnieje, aż do zostania lojalnym klientem danej marki. Okay. Jeśli chodzi o sam lejek, no to możemy go podzielić no, w zasadzie, znaczy ja zawsze dzielę go na 6 etapów, bo tych podziałów można znaleźć całe mnóstwo. Dla mnie jest jakby 6 tych korowych, najważniejszych. No i pierwszym jest na pewno awareness. Pierwszym etapem jest awareness i na etapie świadomości należy zostać uznanym jako firma, brand, który spełnia daną potrzebę albo tą potrzebę wytworzyć. Żeby klient, myśląc o swojej potrzebie, zawsze brał tą markę pod uwagę.
Tak.
Jako kogoś, kto tą potrzebę może spełnić. No dajmy na to, jeśli chodzi o przykłady. Uznanie firmy jako podmiot spełniający potrzebę. Jakiś czas temu About You pojawiło się na naszym rynku. No i ta ich kampania świadomościowa była taka, że rzeczywiście jak otwierałem lodówkę, to się zastanawiałem, czy tam nie będzie stał baner z About You. To było wszędzie. Telewizja, radio, billboardy, out of home. Wszędzie byli naprawdę wszędzie. No i na pewno do tej pory, jak ktoś szuka modowego marketplace'u i chce kupić ciuchy, no to bierze gdzieś pod uwagę to About You jako opcję, rozważa jako opcję, a wytworzenie potrzeby może to, no jest to też przykład e-commerce'owy powiedzmy, bo branża farmaceutyczna też ostatnimi czasy prężnie działa. Nie wiem, czy kojarzysz reklamy środków na RLS.
RLS?
Na RLS, na zespół niespokojnych nóg.
Okej, okay, nie.
No, no właśnie, dobra. No to jest jak dla mnie zupełne wytworzenie nowej potrzeby, czyli braniu leku na coś, co tak naprawdę nie jest chorobą. A z tego, co słyszałem, to te leki sprzedają się bardzo dobrze. Nikt wcześniej nie słyszał o tym, że jest to choroba, a w reklamie było to jako coś, co może przeszkadzać, więc oni mają na to świetny środek. No i rzeczywiście nadal ten środek na rynku funkcjonuje i ma się całkiem dobrze, nie pamiętam, która to firma farmaceutyczna produkowała te leki i je wprowadzała. No ale to jest dla mnie klasyczny przykład wytworzenia potrzeby, której na rynku raczej nie było wcześniej.
Czyli jakby mi latały nogi pod stołem, to znaczy, że powinienem się skierować i szukać RLS, tak?
Tak.
Drogi słuchacze, jakbyście potrzebowali, dajcie znać. Do mnie trochę nie przemawia, ale być może za mało oglądałem reklam.
Do mnie osobiście też to nie przemawia, no ale myślę, że
tak.
Skoro się sprzedaje, to na pewno znalazło swoją grupę docelową.
I tak patrzę, bo mówiłeś about you i mówię, czyżby to była jakaś kampania sklepu Calzedonia, ale widzę, że to jest sklep About You. I też mi ominęły tak. te reklamy, bo to głównie chyba widzę, widzisz. Że dla kobiet.
Nie pamiętam, to było kilka dobrych lat temu. 2-3 lata temu wydaje mi się, że oni rzeczywiście zrobili bardzo, bardzo mocną kampanię awarenessową. Przechodząc do Lejka, no to na tym etapie Lejka głównie mamy media zasięgowe, media społecznościowe, displeje sieci reklamowej, telewizję, YouTube, jakieś VOD, nie VOD, no, dużo, dużo displeje, jeśli chodzi już o same nośniki, komunikację. Oczywiście, jeśli chodzi o offline, to możemy brać pod uwagę jakieś również gazety, magazyny, ale ich udział jest coraz mniejszy w tym torcie reklamowym. Plus na pewno jakieś out of home, klasyczne billboardy i tak dalej.
Ja bym się zastanawiał, jakim sklepom byś zalecał taki awareness, bo jak patrzę na ten sklep All About You, to jest budowanie tak jakby świadomości, że jest taka marka i budowanie marki, tak? Z drugiej strony i przyznaję, że dla sklepów, które chcą zbudować markę, no to taki awareness muszą budować, tak? I teraz w zależności pewnie od wielkości sklepu i grupy docelowej, bo o tym jeszcze tutaj
tak, dokładnie, dokładnie.
Tą markę musimy jakoś pomyśleć. Bo tak sobie przypominam, wczoraj rozmawiałem z klientką i sprzedaję biustonosze dla kobiet, które mają obfity biust, bardzo obfity biust. I u niej ten awareness inaczej się budowało niż to, co powiedziałeś, czyli budowanie na podstawie właśnie różnych mediów, social mediów, bycie na tych wszystkich miejscach widocznych, które nam wyskakują w każdym momencie, tak jak mówisz, nawet z kieszeni i w lodówce, żeby boimy się, żeby nam nie wyskoczyli. No ona powiedziała, że ona po prostu była na forach dla tych kobiet i tam poprzez to zbudowała awareness, tak, że ludzie widzieli, a jak biust, to właśnie to EFE, tak.
Tak, dokładnie, ja się w 100% zgadzam. Wszystko zależy od grupy docelowej i od tego, jak produkt jest popularny i do jak dużej części społeczeństwa ten produkt może być skierowany. Jaki procent społeczeństwa może mieć potrzebę na dany produkt. I no tutaj zgadzam się w 100%, że jeśli chodzi o obfite biusty, no to pewnie fora, gdzieś bardziej specyficzne miejsca, bo to można powiedzieć, że trochę produkty niszowe, no więc bez sensu byłoby rzeczywiście przeznaczać dość duże budżety na ogólnokrajową kampanię awarenessową, która weźmie pod uwagę wiele, wiele nośników. Zgadzam się, że w przypadku produktów bardziej niszowych, no to grupę docelową trzeba targetować bardziej wąsko. Wręcz jej czasami poszukiwać. Ja też pracowałem w różnych firmach, bo sprzedawałem i produkty fotograficzne, i wcześniej gaz dla klientów indywidualnych, więc rzeczywiście wszystko zależy od tego, jaki masz produkt i kogo szukasz. Zgadzam się, że nie powinniśmy generalizować, to na pewno. To
być może w tej ścieżce klienta, tak mi się teraz przypomniało, tak uświadomię sobie, że co powinniśmy zacząć w sumie od tego odobrania grupy docelowej. Zanim zaczniemy kreować ścieżkę klienta, zastanowić się, do kogo chcemy sprzedawać, gdzie ta osoba jest. I ja mam takie wrażenie, że taka wyświechtana to jest taka ten, wybierz sobie grupę docelową, jak rozmawiam z klientami, kto jest twoim klientem, no to kobieta między 25 a 35. I często tu już jest kropka i nic więcej nie ma. I ja mówię, aha, okej, okay, to wszystkie są takie same, do wszystkich masz produkt? Tak, do wszystkich. I wtedy mówię, to ciężko będzie sprzedać, tak, bo są dziewczyny po studiach, nie po studiach, po maturze, są z małych miasteczek, dużych miast, są różne subkultury i tak dalej. I tu można kilka grup już znaleźć, tak? I teraz pytanie, która pasuje do danej marki. I myślę, że to jest temat, który jest bardzo mocno pomijany w wielu e-commerce'ach. Ty pracowałeś chyba w większych, to ja nie wiem, pewnie większych to jest lepiej ogarnięte niż w mniejszych, co?
Wygląda na to, że tak, ale naprawdę różnie bywa, jeśli chodzi o grupę docelową czy budowanie person. No to rzeczywiście wszystko zależy, tak jak rozmawiamy, od produktu i od tego, jaką ten produkt spełnia potrzebę. No na pewno, bo ten sam produkt może spełniać różne potrzeby i może być grupą docelową nawet tego samego produktu. Mogą być dwie kompletnie różne persony. Dajmy na to nawet przy rajstopach. Podejrzewam, że 25-letniej kobiety, która idzie na imprezę, ważne by było, żeby one dobrze wyglądały. Dla kobiety 65-letniej pewnie ważne, żeby było jej komfortowo i powiedzmy ciepło w tym produkcie. Produkt może być ten sam, ale zupełnie różna komunikacja do grupy docelowej. Także tutaj się zgadzam. Czy nawet ogrzewanie domu gazem, następny przykład. Grupą docelową mogą być raz ludzie, którzy ogrzewają domy węglem, żeby mogli robić to bardziej obsługowo, czysto, żeby się nie brudzić. Druga część, nowe budowy, muszą coś wybrać. Zupełnie inne komunikaty. Tak samo demografia również może być różna. No na pewno moim zdaniem pod uwagę trzeba brać wiek, płeć, dochody, ale tutaj czynnikiem bardzo, bardzo mocno dywersyfikującym strategię komunikacji, definicję grupy docelowej jest ta potrzeba czy okazja.
A co przez to rozumiesz, przez tą potrzebę, okazję?
Czyli moim zdaniem produkt musi w jakiś sposób mówić do klienta, co on mu da. Mhm. Coś musi ci ten produkt powiedzieć. Albo powiedzmy na to samochód. Jednym może samochód dawać bezpieczeństwo jakby poruszania się i dostępność jakimś freakom, pasjonatom. Tak. Może dawać opcję poruszania się świetnym samochodem sportowym, brania udziału w jakichś wyścigach. A trzeciej grupie osób może samochód dawać jakby może zapewnić potrzebę takiego pokazania swojego statusu społecznego. Także spełnianie tych potrzeb może być zupełnie różne przez te same produkty i dlatego tutaj persony w grupach docelowych będą się różnić. To ja przez to dokładnie rozumiem. Produkt musi mieć jakąś cechę, która zapełni jakąkolwiek potrzebę konsumencką.
No właśnie, i na podstawie...
Zawsze jakaś potrzeba jest. No, nie widzę jakby możliwości zakupu produktu bez potrzeby, jaka by ona nie była. Nawet jeśli potrzeba jest bardziej psychiczna niż fizyczna, no to i tak jest to jakaś potrzeba.
Tak. Mówimy tutaj o RLS-ie, czyli problemie ruchomych nóg pod stołem. No właśnie. Okej. Okay. Mamy grupę docelową, mamy opisane poszczególne persony, czyli wiemy, do kogo uderzać, czego oni szukają, w jaki sposób. Zbudujemy awareness, czyli świadomość tej marki, że jesteśmy, żeby oni wiedzieli o nas, żeby istnieli. Drugi etap poznawania marki według ciebie?
Etap to już jest zainteresowanie, moim zdaniem. Drugim etapem już jest interes, czyli zainteresowanie, gdzie ten klient rzeczywiście zaczyna dostrzegać markę i sądzić, że prawdopodobnie produkty danej marki są w stanie spełnić jakieś jego potrzeby.
Okay.
Dokładnie. I to już jest następny etap, przepraszam, różny. Tutaj możemy włączyć dużo kanałów. Na pewno korem będą tutaj już również wyszukiwarki czy retargeting, jeśli mamy cookiesy tych klientów. O, jeszcze jeśli chodzi o fazę zainteresowania, no to mamy z jednej strony możemy mieć klientów, którzy już poznali nasz brand, a z drugiej klientów, którzy wiedzą, jaką mają potrzebę. I my mamy produkty spełniające te potrzeby, ale oni nie do końca w ogóle mogą nie rozważać żadnych brandów, bo dopiero poszukiwać mogą tych brandów.
Tak.
Dlatego mówię, że też wyszukiwarki tutaj będą dość istotnym źródłem pozyskiwania klientów, no bo tutaj po prostu trzeba dać im się znaleźć.
Tak, trzeba dać się znaleźć, to jest bardzo ważne.
Trzeba dać się znaleźć w tym etapie, tak, to jest niezwykle ważne.
Czyli na tym etapie po prostu klient stwierdza, w swoim przypadku potrzebuje kupić rajstopy, tak? I albo już mam świadomość, idę od razu do sklepu, do danej marki, albo szukam cokolwiek i zastanawiam się, które wybrać.
Mhm, dokładnie.
Tak? I to jest zainteresowanie.
Dokładnie tak to wygląda w mojej percepcji. Okay. I dlatego też uważam, że dużą rolę, jeśli już jakby klient zaczął kontakt z nami nie od fazy zainteresowania, tylko od fazy bardziej awarenessu, chociaż w przypadku nawet tych klientów, którzy generycznie do nas trafią, no to tutaj faza awarenessu z fazą zainteresowania będzie trochę zbieżna, bo on zacznie poznawać naszą markę przez to, że interesował się danym produktem, to tutaj ten klient już jest trochę inny i jeśli ten lejek już jest dwuetapowy, no to mamy trochę przewagę, bo możemy go też retargetować w jakiś sposób tego klienta i pokazywać rzeczywiście mu te nasze produkty, przypominać mu się o tym, z tym, że też oczywiście nie na zbyt nachalnie, żeby go nie zniechęcić do brandu, a jak w raportach Gemiusa, jeszcze nie pamiętam ile tam było procent, ale za jedno z najbardziej odpychających czynników do marki użytkownicy uznają zbyt nachalne pojawienie się reklam, więc dobrze jest, żeby te cuppingi jednak jakoś poustawiać sensownie. Nie będę mówił jak, bo to było znowu generalizowanie. Zależy od produktu, branży, potrzeb i tak dalej.
Czyli jeśli kupiłem tydzień temu już przysłowiowe majtki, to już lepiej, żeby mi nie reklamowali cały czas.
No to teraz może biustonosz.
Tak.
Jakieś produkty komplementarne.
Tak jest.
Ważne, że jak kupiłeś majtki, żebyś następnego dnia znowu nie widział tych majtek, no bo już ich prawdopodobnie nie potrzebujesz.
Tak. No właśnie.
A już najgorszy jest przypadek, jak widzisz, że te majtki są potem przecenione nagle.
O, tak. W mordę. Mogłem kupić tanie, mogłem poczekać. Jeszcze pochodzisz z starych. No właśnie. Czyli mamy zainteresowanie, drugi etap, a trzeci?
Trzecim jest rozważanie consideration. I tu już się zaczyna research, bo tu już klient zaczyna rzeczywiście mocno zastanawiać się nad zakupem. Analizuje ofertę, ceny, już zaczyna głębiej sprawdzać, czy ten produkt na pewno spełnia jego potrzeby.
Czyli
może porównywać nas z konkurencją, bo bardzo dużo klientów to robi, bo wszyscy lubią sobie posprawdzać te ceny, szczególnie jeśli produkt jest taki sam i ma na przykład tylko resellerów, to akurat nie w naszym przypadku, no ale no to wtedy tym bardziej ma to dość duże znaczenie, żeby ta oferta była jak najlepsza. I moim zdaniem tutaj już trochę inne czynniki wchodzą w skład tego procesu zakupowego. Mhm. Tak jak powiedziałem, to będzie oferta, przewagi konkurencyjne, ale to będzie też działanie strony internetowej, jakby bezszwowość, maksymalne ułatwienie klientowi finalizacji zakupu bez zbędnych problemów na ścieżce. Na pewno istotna będzie funkcja informacyjna strony, bo klient będzie chciał się zapoznać z tematami dostawy, lead time'u, będzie chciał sprawdzić metody płatności, czy rzeczywiście to, co on zawsze wybiera, bo ma to w nawyku, oczywiście tutaj jest, czy te jego potrzeby są spełnione. Bardzo ważne będą też opinie, wiarygodność sklepu.
Tak.
Im większy brand, tym zazwyczaj jest większa wiarygodność, więc to jest dość istotne. Również tutaj odnoszę się właśnie do awarenessu, żeby budować świadomość tego brandu. No i na podstawie tych czynników klient podejmuje decyzję, czy zakupu dokonać, czy też w danym sklepie, czy też dokonać go w sklepie innym.
Tak, no właśnie.
Tak, no bo analizując, jak sobie analizuję no, nawet swoje ścieżki zakupowe, no to bardzo rzadko jest tak, że widzę reklamę awarenessową, klikam, wchodzę do sklepu, sprawdzam i od razu kupuję, niczego nie sprawdzając poza tym.
Tak.
To musiała być jakaś super, naprawdę super oferta, żeby tak szybko podjąć decyzję zakupową. Tak.
My często upraszczamy te procesy, a właśnie rzadko wykonujemy takie ćwiczenie mentalne, umysłowe, żeby zastanowić się, jak sami kupujemy różne produkty, tak? I wtedy możemy też lepiej zrozumieć tych klientów, którzy przychodzą do naszego sklepu, czyli czy ja porównuję oferty, z kim porównuję oferty, to jest dla mnie ważne, tak? Kiedyś słyszałem taki dowcip, że mąż tam szuka, to sławnych psycholog, chyba Santorski o tym mówił, że szukał samochodu dla siebie, tam wybiera te oferty, przegląda, przychodzi żona mówi, ja i tak wiem, co wybierzesz, ale jak to? Szukaj, powiem ci, jak wybierzesz, nie? I on mówi: dobra, żono, wybrałem. I co wybrałeś? Mercedesa. No, wiedziałam, tak? Tak jakby, wiesz, tak jakby my sobie robimy cały proces analityczny, a tak naprawdę jak ktoś spojrzy obok, na przykład żona, to ona wie, co dla męża, auka w tym przypadku jest ważne, bo cena, mówimy, że tak naprawdę jak faceci mówią, a bo ja tu analizowałem wszystko, tak? A na końcu się okazuje, że jednak marka i emocje, które idą za marką, mają znaczenie nawet dla facetów, bo dla kobiet często się mówi, że to kolor ma znaczenie, tak? Ale myślę, że tam też tak nie do końca, że to jest duże uproszczenie w tym poziomie takim rozważania, co kupić, dlaczego kupić, co jest ważne, tak? I w sklepach internetowych, no, często mnie na przykład zniechęca, że nie umiem znaleźć, kiedy dostarczą, czy ten proces zakupowy trwa długo i później się okazuje, że mamy dużo koszyków opuszczonych, tak, porzuconych.
Dokładnie.
Ale z drugiej, tutaj jeszcze chciałem takie dodać, bo myślę, że nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, ale właśnie przez to, że klient rozważa wiele produktów, chodzi po różnych stronach, to ja stwierdziłem, że po prostu na stronach najłatwiej, żeby zapamiętać produkt, jest po prostu dorzucić go do koszyka, bo wiele sklepów nie ma dodaj do my listy, a jeśli jest, to trzeba się zalogować, a mi się nie chce, więc wolę do koszyka dodać i mam kilka zakładek i mam w tym koszyku wszystkie produkty, które chcę i mogę sobie łatwo porównać.
Zgadzam się. Myślę, że to jest dobra opcja, dobra metoda. Nawet jakbyś zapomniał o tym koszyku, to pewnie i tak będą próbowali cię odzyskać.
Tak.
Więc myślę, że jest to jak najbardziej dobra metoda do porównania produktu, do zrobienia researchu na rynku, żeby nie gubić tego po drodze, tak jak mówisz.
Czyli mamy, rozważamy kolejny etap po rozważaniu.
No, jak się zdecydowaliśmy, no to już kupujemy w zasadzie.
Okej,
To już jest zakup.
czyli zakup.
To już jest zakup. To już jest zakup i tutaj bardzo ważne jest działanie strony internetowej, bo jak jesteśmy zdecydowani na zakup, no to droga z dodania produktu do koszyka, do thank you page'a powinna być jak najprostsza, jak najłatwiejsza, jak najbardziej intuicyjna.
Okej. Czyli
Bez żadnych, nie, bez żadnych zbędnych przeskakaczy.
to z tego, co mówisz, to mi tak przyszło teraz do głowy, że jeśli klient kliknął, dodał do koszyka, to nie jest tak istotne jak wejście na koszyk i kliknięcie dalej. To znaczy, że klient już chce przejść proces zakupowy. Jeśli w tym procesie zakupowym wypadł, to znaczy, że to jest do poprawienia, bo często klienci mówią: hej, bo ja mam setki koszyków porzuconych, jak ich można odzyskać, tak? Myślę, że tutaj często nie można, bo to dużo zależy od oferty, od konkurencji i tak dalej, ale jeśli już ktoś kliknął, idźmy dalej, i tam porzucił proces zakupowy, to znaczy, że ścieżka koszyka gdzieś jest błędna,
Tak,
tak?
że coś jest nie tak. Możliwe, że brakuje informacji albo brakuje jakichś popularnych metod dostawy czy płatności.
Tak, albo gdzieś.
Albo może być też tak, że brand jest mało znany i ciężko jest z wiarygodnością i klienci oczekują, że będzie dostawa za pobranie, a jej nie ma. Tak też może być.
Tak.
Tak też
Coś,
może
co
być.
jest bardzo popularne.
W Polsce tak.
No, u was, nie wiem, czy znasz jakieś statystyki odnośnie Polski z dostaw za pobraniem? Nie wiem, czy u was też się zdarzają przy takim droższym produkcie.
Nie mamy na ten moment dostawy za pobraniem.
A, wy nie macie. No.
Nie mamy.
Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który dostarcza produkty do Rumunii i pomaga to robić też innym osobom i mówi, że tam to jest 80%, to są produkty za pobranie,
Tak, też
tak?
słyszałem, że właśnie w Rumunii tam jest bardzo mocny ten share
No.
dostawy za pobraniem.
Tak. W Polsce myślę, że już to się zmniejsza, bo to jakby świadomość rynku i takie bezpieczeństwo rośnie. Natomiast no, ludzie chcą.
Tak, też luka technologiczna się trochę zmniejsza i jednak te
Tak.
pokolenia młodsze szczególnie nie boją się używać płatności elektronicznych.
Tak
Zresztą
jest.
my jesteśmy ogólnie rynkiem dość mocno rozwiniętym, jeśli chodzi o te płatności. Mamy PayByLink, mamy Blika. W wielu krajach nadal funkcjonuje tylko karta kredytowa i PayPal ewentualnie.
Tak. No, ten blik, ostatnio się przekonałem do niego, więc
Ja też.
też szybko i nie trzeba żadnych danych podawać i to jest chyba...
Nie trzeba się logować, tak coś tam, znaczy, no logować się powiedzmy, że trochę tam trzeba, ale nie trzeba 10 razy wszystkiego potem
No tak,
otwierać.
no rzeczywiście, znaczy patrząc na to, że teraz weszła ta nowa dyrektywa Unii Europejskiej, gdzie trzeba jeszcze SMS-em potwierdzić chęć zakupu przy większych kwotach, i to też zależy od banku, no to Blik wydaje się tutaj szybkim i sprawnym zakupem.
Dokładnie.
No właśnie, czyli mieliśmy czwarty etap zakup, a później?
Dokładnie. Powiem Ci jeszcze tak, jeśli chodzi do czwartego etapu zakupu i doświadczenia klienta, bardzo istotną rzeczą są maile transakcyjne, żeby one były jasne.
Okej.
Okay. Żeby informacje były rzeczywiście w nich takie, jak być powinny.
A co przez to
Czyli,
rozumiesz?
Że rozumiemy przez to przekazanie klientowi informacji, jak wygląda dalszy proces. Żeby on był spokojny, żeby nie musiał dzwonić do customer service i pytać, kiedy jego zamówienie zostanie wysłane, a kiedy kurier mu paczkę doręczy, żeby on te wszystkie informacje po drodze dostawał. No na pewno jest to wtedy dość duże ułatwienie.
Tak.
W zasadzie wydaje się to standardem na rynku, ale spotkałem się już z kilkoma sklepami, które przesyłały tylko informację, że zamówienie będzie doręczone tam w ciągu X dni. No i to była ostatnia informacja.
Tak, i nie wiadomo, co się dzieje.
Nie wiadomo, co się dzieje, jaki jest dalszy etap, czy już spakowane, czy już wysłane, czy oczekiwać kuriera, a potem dopiero mail od firmy kurierskiej.
Tak, chociaż
Polska
przez...
będzie doręczona.
Zastanawiam się, jak to będzie później, no bo teraz w czasach koronawirusa, no to te dostawy są bardzo opóźnione. Ostatnio w jednej z większych aptek zamawiałem, to 2 tygodnie czekałem na to i rzeczywiście tych maili takich transakcyjnych trochę brakło, bo się opóźnili parę dni. No ale tam być może właśnie to zaufanie do marki spowodowało, że nie martwiłem się, a do tego wiedziałem, jaka jest sytuacja. Gdzieś tam informowali o 4-6 dniach, a wyszło z 8 do 10. Natomiast się zastanawiam, jak to będzie po czasach koronawirusa, czy klienci będą mieli większą cierpliwość do sklepów, czy bardziej może taką zero-jedynkową i bardziej zaostrzoną.
Powiem Ci, że patrząc ogólnie na rynek, trochę mniej więcej wiem, jak to w innych krajach wygląda, to polski konsument jest jednak dość wymagający.
Okay.
Dość wymagający i rzeczywiście raczej ten próg tolerancji jest taki no, wąskawy, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o to, jest dość wąskawy i klient oczekuje, że dostanie coś tak jak mu obiecaliśmy. No i rzeczywiście jest to logiczne. A o mailach transakcyjnych właśnie mówię dlatego, że no tak jak mówisz, skoro dostawa się nawet przesunęła o 2 dni, a powiedzmy produkty w tym okresie zamówiło 1000 osób, no to możliwe, że nie wiem, dajmy na to 50% osób zadzwoniło już do customer service w ciągu tych 2 dni, bo nie wiedzą, co się dzieje z ich zamówieniem. Więc jak tu już jeszcze w takim okresie, może być to dość uciążliwe. Podejrzewam, że nie wszyscy klienci się również mogą dodzwonić, skontaktować, jeśli rzeczywiście te opóźnienia są. Dlatego jest ważne, bardzo ważne informowanie ich, że coś takiego może nastąpić, jak postępować.
No i
żeby,
też...
żeby unikać jakby braku informacji dla klientów.
No właśnie, czyli mówimy o informacji, o tym, żeby na każdym etapie tak jakby zamówienia ten e-mail był wysłany. Myślę, że więcej informacji jest lepsze niż mniej, bo wtedy mamy mniej pracy na obsłudze klienta. I też mam klientów, którzy bardzo mocno chcą się skupiać na wyglądzie tych maili. I ja bym powiedział, że nawet przesadzają, bo według mnie wystarczy, żeby o ten mail po prostu był. To jest ważniejsze niż żeby on jakoś tam cudownie wyglądał. A z drugiej strony to jest bardzo ciężkie, żeby cudownie wyglądał w czasach, gdzie przeglądarek e-maili jest setki i do tego jeszcze zakodowanie tego maila, żeby on ładnie wyglądał, jest bardzo ciężkie, żeby na każdym urządzeniu wyglądał idealnie. I no właśnie, a jak ty myślisz? Musi być piękny mail, czy po prostu informacja?
Czy według mnie najważniejszą funkcją tego maila jest informacja. Wygląd jest już sprawą trochę bardziej poboczną. Wiadomo, że powinien być estetyczny. No ale też unikałbym spędzania całego dnia nad tym, jak ma wyglądać e-mail transakcyjny, jak ma być ubrany graficznie. No, dla mnie ma to już drugorzędne trochę znaczenie. Ważne, żeby był czytelny, wyglądał schludnie i estetycznie. Tak. Nie musi to być jakiś rocket science, bo znaczy, według mnie no, ma to jednak niewielki wpływ na jakąś super percepcję marki. Ważne, żeby w mailu było logo, żeby było wszystko jasno, dobrze wytłumaczone, żeby się nie rozjeżdżał. No a często jest tak właśnie, że przeglądarek jest całe mnóstwo i im bardziej te maile są skomplikowane, tym częściej się rozjeżdżają.
Tak, i ciężko tam i ciężko je przeczytać. Tak. A najważniejsze się rozjeżdżają na trzy ekrany, na przykład na telefonie ciężko je przeczytać. I do tego często też brakuje w ogóle linków, czyli na przykład chcemy, żeby klient gdzieś coś znalazł. Już nie mówię o linkach do śledzenia paczki, przesyłki, ale po prostu do ważnych stron, gdzie klient może na przykład zadać pytanie czy informacji, jak pewne rzeczy wyglądają. I tutaj nie chcę wymyślać, bo najprościej po prostu najczęstsze pytania, które zadają klienci na tym etapie, po prostu wrzucić w ten mail w formie linka z odpowiedzią na konkretne pytania, tak? I jest.
Dokładnie.
Bo tak jak mówisz, każda branża ma inne wyzwania. No. Inne przy odzieży i majtkach przysłowiowych, a inne przy aptece czy elektronice, tak? No to czwarty etap, zakup. Piąty.
Na piątym etapie mamy retencję.
Retencję, czyli co rozumiesz klient. Przez retencję?
Czyli procent klientów, który z nami zostaje. Który z nami zostaje, dokonuje kolejnych zakupów. I to jest dość istotne. To jest dość istotne. Bo jeśli klient z nami nie zostaje, to znaczy, że jego doświadczenie z naszą marką zapewne było no, nie takie, jak być powinno. To znaczy, że klient albo odszedł do konkurencji, albo stracił zainteresowanie danym produktem kompletnie. No i też znowu dużo zależy od branży produktów i potrzeb. Według mnie no, utrzymywanie retencji jest dość istotne. Jeśli chodzi o jej poziom, czy częstotliwość dokonywania zakupów, no to zależy już od branży. Bo dla jednych może być istotne, żeby klient wykonywał zakupy co 3 miesiące, a dla innych, żeby dokonywał zakupu co 3 lata. Dużo zależy od produktu, ale ważne, żeby to mierzyć i żeby ten klient wracał. No i są ku temu narzędzia. Bo jak ktoś już dokonuje zakupów, logując się czy się nie logując, no to zazwyczaj ma do znaczenia te zgody na komunikację newsletterową. Duża część klientów myślę, że zaznacza te zgody, zresztą widzę to nawet u nas. Wtedy możemy wysyłać newslettery, SMS-y, przypominać się klientom, używać jakiejś automatyzacji. No i jest to dość istotne. Co jest jeszcze istotne, to żeby ta komunikacja była trochę jakkolwiek spersonalizowana.
Tak.
Bo tak jak rozmawialiśmy, jak mamy w retargetingu, to samo może być w newsletterach CRM-owych. Jak ktoś kupił dzisiaj buty, no to za 3 dni on nie będzie potrzebował znowu butów do biegania, ale może będzie chciał skarpetki albo koszulkę do biegania kupić.
No,
więc skoro już coś wiemy o takim kliencie, no to warto to w jakiś sposób wykorzystać, powiązać. Retargeting też działa na tą grupę na pewno, bo skoro mamy jeszcze cookiesy, niektórych nie tworzę, nie wszystkich przeglądarkach, ale niektórych mamy, możemy je wykorzystywać, no to też ta żywotność cookiesa jest do 540 dni, jak dobrze pamiętam, więc możemy sobie oszacować, skoro za 3 miesiące ten produkt, który klient kupił, powinien się zużyć, no to może warto mu się przypomnieć.
Tak. Ja myślę, że to jest jeden z kluczowych parametrów tego, czy sklep internetowy jest dochodowy, czy nie jest dochodowy.
Dokładnie. Bo skoro wydajemy dość, mówię tu ogólnie, jakakolwiek firma wydaje pieniądze na pozyskiwanie klientów i ci klienci nie zostają, no to z automatu musi wydawać coraz więcej, bo zazwyczaj koszty pozyskiwania trafiku rosną w czasie niż spadają. A jakby klienci retencjonalni, którzy z nami zostają, to jest jakaś baza, która sklep zaczyna utrzymywać w zasadzie, jeśli oni są klientami, którzy co jakiś czas wracają i dokonują zakupów. I tutaj nie musimy płacić wielkich pieniędzy za pozyskiwanie ruchu, bo wystarczy, że mamy ich zgody na komunikację marketingową. Możemy im wtedy już wysyłać nasze komunikaty bezpłatnie, nie musimy korzystać z sieci reklamowych, mediów społecznościowych, wyszukiwarek czy obcych baz mailingowych.
No bo przy utrzymaniu klienta w takiej branży fashion, jak wy macie, czyli rajstopy nie tylko, i tam intimissimi, czyli też bielizna, no to no rajstopy częściej się kupuje niż bieliznę, chociaż mogę się mylić. Jak wy budujecie taką świadomość? Bo rozumiem, że to są newslettery, retargeting. Macie policzone, jak często kupują klientki, nie wiem, rajstopy, załóżmy, czy tam bieliznę? I co ile powinni, macie policzone na przykład idealny okres, co ile taka kobieta powinna u was kupić? Tak, idealna klientka. Idealna klientka kupuje u nas rajstopy i bieliznę, nie wiem, co 2 miesiące, co 3, bo tyle się zużywa, no tak mówiąc.
Jeszcze dużo, dużo zależy. My mamy jakąś tam swoją strategię co do tego przyjętą. Bierze pod uwagę też takie aspekty jak sezonowość tych produktów.
Okay.
To są produkty, które klient może kupić, tak jak rozmawialiśmy. On może potrzebować tego co 3 miesiące. Jeśli to jest produkt całosezonowy, a też przy niektórych produktach może potrzebować tego raz w roku.
Mm-hmm.
Raz na 2 lata. Więc to, to zależy. Aczkolwiek mamy pewne modele zrobione, na których staramy się bazować i je stale ulepszać.
Modele takie preferencji zakupowych, tak? Jak często mają kupić?
Mniej więcej.
Czyli trochę tak jak teraz obserwujemy w koronawirus, że jest dużo modeli prawdopodobieństwa, jak w zależności od jakich czynników, jak to się szybko rozszerzy, jak się zmaleje. Wszyscy analizują, wszyscy są ekspertami od prawdopodobieństwa w tych czasach. No to tutaj też...
Tak, zauważyłem te wykresy.
Tak, to teraz tu powinniśmy mieć taki model, ilu w zależności od tego, jaki jest nasz klient, znaczy grup, możemy sobie założyć. Idealny klient kupuje nasz produkt co ich czasu i do niego musimy dotrzeć w ten sposób. Do innego klienta musimy w inny sposób dotrzeć, żeby go zmobilizować do zakupu, tak? Rozumiem, że takie
dokładnie
modele macie.
Mówimy już nie mówimy tu o samym e-commerce, mówimy nie tylko o nas, ale ogólnie, ale również o retailu.
Bo tak.
Komunikacja CRM-owa ma duży wpływ na, myślę, że na zakupy.
Czyli CRM-owa, to, czyli taka wysyłkowa, no, tak?
Wysyłkowa, tak, do baz wewnętrznych, o tym dokładnie mówię. Ma to dość duży wpływ. No i myślę, że jeśli chodzi o e-commerce, czy właśnie bardziej te takie większe trendy z dość dużymi bazami, no to myślę, że one powinny mieć to dość dobrze porobione, żeby to wykorzystywać, no bo jeśli mamy te bazy dość duże, to rzeczywiście impact może być spory na sprzedaży takiej komunikacji.
Czy powiem tak, ja uważam, że to jest jedna z większych takich rzeczy, które w polskim e-commerce, takim małym, średnim biznesie, sklepach internetowych jest zaniedbanie. Tak jakby wszyscy się skupiają na pozyskiwaniu nowego ruchu, a te sklepy, które mają tam do 1-2 milionów obrotu miesięcznie, no to w ogóle o tym nie myślą, jakby skupiają się tylko na tym, a uważam, że to jest błąd, bo jeśli mamy tam 1000 paczek miesięcznie, to taki średni, mały, średni, ale już stabilny sklep, w ogóle o tym nie myślą. I dla mnie takim wzorem w ogóle nie myślenia o tym, ja korzystałem w Warszawie z takiej usługi prania dywanów na wskroś. I ja na przykład problem mam taki, że ja zapominam, bo miałem gdzieś tam w planach, że co pół roku wyprać i mówię...
No właśnie, a jakby ci przypomnieli, to...
Tak, a jakby mi wysłali... Tak, wystarczy SMS-a, bo biorą do mnie telefon, wystarczy, żeby... Wiem, że jest RODO, ale wystarczy, żeby zapytali panie Grzegorze, czy możemy panu przypomnieć za pół roku, za 3 miesiące, żeby o tym usłudze, co nie? No bo to jest trochę taki offline'owy biznes, nawet nie e-commerce'owy. Wystarczyłoby, żeby wysłali panie Grzegorzu, minęło pół roku, umawialiśmy się, że mamy się odezwać, czy mamy przyjechać pod dywany za tydzień czy za 2, tak? Proszę napisać i SMS-owo to może być ogarnięte, tak? Cały system SMS-owy i zrobić i nagle ja bym zaczął kupować u nich usługę 2 razy częściej. Takie moje założenie, bo ja bym chciał, tylko cały proces zamawiania tego jest tak skomplikowany, że masakra, tak? Ale z drugiej strony teraz są te dostawy produktów, tych obiadów, bo wszystko jest na wynos. I wszyscy mówią, przez telefon przyjmujemy. A przecież jakie to jest proste, gdyby ci ludzie po prostu mieli system CMS, nawet co komórce, żeby SMS-em wysłać. Proszę przynieść mi to. Po co ja mam się tłumaczyć, przez telefon zajmować? Mogę skopiować SMS-a. I ona mówi, ok, wysyłamy, będzie za godzinę. Tak jakby, już nie mówiąc o chatbotach na Facebooku, żeby one przypominały o dodatkowym. O, to by było fajne. Tak sobie wymyśliłem, tak? Mamy stałą bazę. Grzegorzu, dzisiaj zamawiasz lunch, czy nie zamawiasz, to nie? Jakby w tych czasach wszyscy mogliby ten, albo...
Tak, no, jakieś informacje też, lunch dnia.
O, tak, można się zarejestrować, tak, na Messenger. Przecież są te chatboty. I to jest proste, nawet bezpłatne narzędzia, tylko myślę, że akurat gastronomia w ogóle nie ogarnia digitalu i tego...
Myślę właśnie, że ze świadomością narzędzi może być teraz nie do końca...
I tak właśnie się zastanawiam, no bo jeśli mamy produkty spożywcze, bielizna, no to tam ta retencja występuje i ten produkt można co jakiś czas kupić. Natomiast jak mam klienta, który sprzedaje bagażniki na samochód, to zastanawiam się, czy on jest w stanie spowodować retencję tego klienta, tak? Bo ten bagażnik kupuje raz na życie samochodu, bo kupię jeden i raczej powinien wytrzymać te parę lat z tym samochodem, tak? I tam chyba tylko cały czas kupowanie kolejny. No
kolejnych bagażników może nie, ale no zawsze może jakiś cross-sell, może jakiś program poleceń, coś da się wymyśleć, myślę.
O, no właśnie.
Jeśli mają jakieś inne produkty komplementarne, już wiedzą, że masz samochód, to coś pewnie mają w swoim portfolio, co mogą ci sprzedać.
No, czyli
albo mogą cię poprosić, żebyś polecił komuś również bagażniki, jeśli jesteś zadowolony, i również zaoferować, nie wiem, jakiś rabat i drugiej osobie, żeby to miało ręce i nogi, żeby jak najlepiej to wykorzystać.
Mówisz, czyli... No tak, no bo jeśli pozyskanie tego klienta było bardzo ciężkie i on nam zaufał, kupił od nas ten bagażnik, jest zadowolony. Ja mam klienta, który sprzedaje bagażniki i po prostu dla mnie obsługa jego, to jak on podchodzi do klienta, była niesamowita, bo ja mówię, wiesz co, mam taki samochód, przyślij mi, tak? I on, ten bagażnik był w połowie złożony, ja tylko musiałem go zamontować. Nie musiałem się w ogóle zastanawiać, zadał mi kilka pytań i mam. Ja byłem z niego zadowolony i teraz się zastanawiam, chciałbym mu się odwdzięczyć bardziej, no ale drugiego bagażnika długo nie kupię, ale gdyby mi zaproponował produkt taki uzupełniający albo jakiś system poleceń, żebym komuś opowiedział, albo by mi ułatwił to polecenie jego, to pewnie bym się jakoś oddzięczył, tak? Bo to, wiesz, bo nie wszyscy tak obsługują klientów, tak? A ja byłem naprawdę w niebo wzięty.
No to tym bardziej. Uważam, że są jakieś opcje na pewno do wykorzystania. Zresztą w retencji też, tak jak mówisz, skoro mamy już lojalnych klientów, to ten word of mouth może bardzo dobrze działać.
Tak,
jak będziesz,
tak,
zaczniesz polecać po znajomych, cała ścieżka się zrobi, można bardzo dużo klientów w ten sposób
pozyskać. Tak. No właśnie będę w przyszłości, mam umówioną rozmowę z sklepem dość dużym, który ma 90% retencję i będziemy właśnie tylko rozmawiać o retencji, więc już zapraszam do kolejnych odcinków. Nie będę na razie zdradzał, bo trochę mam w obecnych czasach mieszane uczucia, bo to my się tutaj z Karolem od 2 czy 3 tygodni próbujemy zmówić, a tu nam korona weszła w paradę i nie było czasu i tam ten sam kłopot jest, zarządzanie kryzysowe jest w tym momencie, więc ale ten temat retencji myślę, że jest bardzo istotny dla sklepów internetowych, bo akurat w tamtej branży koszt pozyskania klienta w ciągu ostatnich 7 lat wzrósł 5 czy 10-krotnie i nagle ta retencja ma ogromne znaczenie, prawda? No właśnie, ale to chciałbym ten temat retencji zostawić, a przejść do ostatniego, 6 poziomu, czyli ścieżki klienta.
Czyli klienta już takiego stricte lojalnego. To mamy etap adwokacji, czyli klienta lojalnego, który w zasadzie jest adwokatem naszej marki, tak jak ty teraz, powiedzmy, okay, że rozmawiałeś o jak mówiłeś o tych bagażnikach. No to możemy cię nadać, skoro jesteś bardzo, bardzo mocno zadowolony. No to jest produkt dość specyficzny, więc nie kupisz go zapewne jeszcze raz, no ale można powiedzieć, że jesteś klientem lojalnym. I dlatego uważam, że takim klientom, którzy szczególnie mogą dużo nam pomóc na zasadzie word of mouth, na zasadzie poleceń znajomym, czy nawet w sieci opiniom, bardzo ważne jest docenienie takich klientów i przygotowywanie jakichś ofert specjalnych, chociażby w ramach programu lojalnościowego, żeby oni się jednak poczuli docenieni, że skoro są z nami, kupują sporo, lubimy się, no to żeby oni też te warunki jakby dla siebie mieli szyte na miarę. To jest według mnie nie bardzo istotne dla tej części klientów. No tak jak rozmawialiśmy, duża część firm skupia się na pozyskiwaniu nowego trafiku, retencji już mniej, a już na tych klientach najbardziej lojalnościowych myślę, że jeszcze mniej.
No ja przyznaję, chyba też mam z tym, ja też chyba z tym mam kłopot, bo bardzo dbamy o wszystkich klientów, żeby nie odchodzili i nie odchodzą i tak jakby dużo z nimi rozmawiamy, ale przyznaję, zastanawiam się, jak tą fazę wykorzystać, bo nawet ja chyba nie ma takich fajnych przykładów w Polsce, jak wykorzystać tych adwokatów marki, tak jakby jak to zbudować i co im dawać, no bo jest pytanie, czy dawać od razu rabat, bo to ja jestem daleki od dawania rabatów dodatkowych, bo to też niewiele ma znaczenia dla takich osób, oni po prostu kochają tą markę, tak jak właśnie, się zastanawiam, które marki to mają dobrze rozwinięte. No oczywiście Apple, ale tutaj może to jest zbyt daleko idące. Ty masz coś z tyłu głowy? Jakiś przykład konkretny pod to?
Jeśli chodzi o przykłady, no to może być to nawet jakaś specjalna oferta tylko dla nich. Jakichś produktów. Na przykład, mam dobry przykład. Niektóre modele Ferrari są dostępne tylko dla osób, które mają przynajmniej 3 modele Ferrari już.
Okej, okay. Nie łapię się.
Ja też się nie łapię, ale są limitowane edycje, które możesz kupić, jeśli masz 3, jeśli dobrze pamiętam, modele Ferrari. Tak samo można też tak działać. Innym przykładem może być, na przykład jak rozpoczynasz wyprzedaż, to rozpoczęcie 2 albo dzień wcześniej dla tych klientów. Jakby docenienie, oferta nie musi być inna, ale można to jakoś, myślę, że ugrać w ten sposób. Wasze, wiesz, jak, nie wiem, powiedzmy, dajmy na to, jakiś duży sklep rozpoczyna wyprzedaż. Dajmy na to, niech to będzie Inditex. Mhm. Jakaś marka Inditexu i wiemy, że duża część produktów najbardziej pożądanych po kilku godzinach już jest niedostępna. No to jeśli dasz w bazie 5% najwierniejszych klientów możliwość, żeby zrobić te zakupy dzień wcześniej, no to oni na pewno to docenią. A na marży nie stracisz, bo oferujesz im tą samą cenę, tylko przesuwasz ofertę w czasie, że jest ona dla nich dostępna wcześniej.
Inditex, czyli no, Zara tak. I tym podobne, tak? Mhm.
Tak, to jest przykład. No tak samo przykład Ferrari, myślę, że to limitowane edycje dostępne tylko dla klientów tych z fazy adwokacji też jest czymś, co można wykorzystać, chociaż z tego co wiem, to właśnie głównie takie już marki luksusowe to wykorzystują.
Coś jeszcze by ci przyszło do głowy?
Coś jeszcze do fazy adwokacji. Nawet samą komunikację można trochę wzbogacić. Można się właśnie trochę bardziej postarać. Jeśli mamy takie informacje, to złożyć tym ludziom życzenia urodzinowe, nawet wysłać komunikację, dokonałeś już tylu i tylu zakupów, dziękujemy, że jesteś z nami. To, że nie ze strony marki czy firmy, to jest tak naprawdę moim zdaniem pół godziny pracy, jeśli chodzi o samo przygotowanie komunikacji, jakiejś strategii, a potem może trochę z wdrożeniem, bo trochę pewnie trzeba wtedy z bazą namieszać, przygotować sobie tą bazę i tak dalej do wysyłki, czy SMS-ów, czy maili, ale dla takiego klienta to jest zawsze coś fajnego, bo on wie, że dostał to tylko dla siebie. No. Jakby wyróżnienie w komunikacji też moim zdaniem jest dobrym pomysłem.
Okej, okay. No to mamy 3 pomysły na to, jak zbudować adwokata marki. Myślę, że temat jest niewyczerpany, a ja przyznaję też, że Dałeś mi do myślenia, Karol, bo ja chyba muszę o to też zadbać tutaj w naszej firmie. Dbamy o retencję, ale o adwokatów marki, żeby oni byli takimi adwokatami marki i chcieli nas promować i mówić o nas
właśnie,
głośno.
Potem można to dobrze wykorzystać na zasadzie nawet case study czy pomocy, znaczy w twoim, w waszym przypadku, czy pomocy z wejściami do nowych firm, myślę, przy jakichś rekomendacjach.
O, czyli można od nich dostać na przykład referencje, rekomendacje w zamian, tak? Oni są bardziej chętni i dać im wartość, której nie mają inni. I myślę, że każda marka no, musiałaby się zastanowić, co może od siebie dać, żeby ich jeszcze bardziej zaangażować i docenić. I to jest...
Myślę, że każdy coś ciekawego wymyśli.
Tak.
Jest to do zrobienia.
Ja teraz mam z tyłu głowy, bo mam też klienta, który sprzedaje morskie rybki i morskie takie oceaniczne koralowce. Bardzo specyficzny produkt niszowy. I on też ma, w takich niszowych produktach można sobie zbudować adwokatów. Myślę, że ciężej jest w takich produktach, które są bardzo takie popularne. I tam jest trochę to inaczej niż w takich bardzo niszowych, tak? Bo no inaczej klienci do tego podchodzą, tak? Tak jakby,
też tak. Uważam, że w niszowych produktach zazwyczaj ta obsługa klienta jest tak jakby już dopieszczona maksymalnie.
Tak.
Bo naprawdę, naprawdę trzeba o niego bardzo, bardzo mocno zabiegać. Tym bardziej, jeśli masz konkurentów, jest to nisza.
To już tak rozmawiamy kawałek, już prawie godzinę na ten jeden temat. I tak chciałem jeszcze się zastanowić, bo budując, już znamy te etapy i tak budując tą ścieżkę swojego klienta, według ciebie, co powinniśmy, od czego powinniśmy zacząć? Od czego, co powinniśmy przemyśleć najpierw, żeby tą ścieżkę klienta dobrze zbudować?
Po pierwsze, jeśli jeszcze nie mamy, jeśli zaczynamy od tego, że mamy produkt, to po pierwsze sprawdź ten produkt i sprawdźmy, jaką on potrzebę spełnia. Potem do tej potrzeby moim zdaniem trzeba zbudować grupę docelową i ułożyć strategię komunikacji, włączyć kanały marketingowe, uświadomić sobie, jakie również nasze wewnętrzne narzędzia biorą udział na tej ścieżce, tak jak strona internetowa, funkcja informacyjna tej strony, potem w recenzji newslettery, czy nawet nasze customer service, które pominęliśmy gdzieś wcześniej, ale też jest dość, myślę, że istotne, że klient otrzymuje informacje na czas, jeśli już ma potrzebę, żeby zadzwonić, że dostaje tą informację oczekiwaną.
Ale Karol, przerwę ci tak trochę. Aha. Przerwę tutaj, bo włożę tutaj kij w mrowisko, no bo mówisz, zastanowić się, jaką potrzebę spełnia. I to jest takie... Nic mi nie mówi, mówiąc osobiście, tak? Tak jakby ja wiem, o czym mówisz, ale ja zawsze tutaj stawiam się osoba, która jest zielona w tym i kurde, no i mam na przykład buty. Tak, w takiej średniej półce cenowej, powiedzmy, że 150 za parę. Czyli nie za drogie, ale też nie za tańsze. No to buty spełniają potrzeby. No, potrzebuję buty, tak? Jak byś do tego podszedł tematu? Czyli jak wymyślił tą potrzebę? Bo no buty jako...
Następne pytanie, jakie te buty mają funkcje? Czy to są zwykłe buty do chodzenia, czy to są buty do biegania?
Takie zwykłe buty. Zwykłe, powiedzmy, że są buty kobiece. Teraz na wiosnę, czyli tam, nie wiem, co teraz się tam, balerinki będą sprzedawać, takie na wiosenne buty.
No to powiedzmy, masz, w takim razie masz balerinki na wiosnę.
Tak.
Na pewno wiele kobiet będzie mieć potrzebę zmiany obuwia na wiosnę, z zimowego na wiosenne, nawet jeśli mają jeszcze stare buty z poprzedniego roku w szafie, no to myślę, że duża część kobiet będzie poszukiwać, bo będzie chciała kupić sobie coś nowego, no to już masz bardzo szeroką grupę docelową. No i ten produkt w zasadzie spełnia taką potrzebę trochę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o posiadanie obuwia na okres wiosenny, nie? No bo to jest jakby trochę pierwsza potrzeba, że musisz posiadać obuwie na ten okres. Dość specyficzne, bo to są, powiedzmy, balerinki. Można dodać do tych butów jakieś funkcje, jakie one spełniają, że są z takiego materiału i z tego wynika taka korzyść dla klienta i to spełni spełni taką potrzebę. Te buty powinny być lekkie, no więc są lekkie, spełniają tą potrzebę klienta, żeby one były tak. lekkie na nodze, żeby powiedzmy są wykonane z takiego materiału, przepuszczają wietrze, dobrze oddychają już przy tych takich wiosennych temperaturach, no i to jest następna jakaś potrzeba spełniona dla klienta. Więc myślę, że tutaj można trochę to ubrać. Na pewno, szczerze mówiąc, nad tym spędziłbym dość dużo czasu, żeby to dobrze ułożyć.
Co dla ciebie znaczy? A czekaj, bo okej, bo powiedziałeś dwie ważne rzeczy. Dużo czasu, czy ile według ciebie?
Dużo czasu na pewno poświęciłbym na to dobrych kilkanaście godzin wśród również innych osób. Jakiś brainstorming, bo to jest pierwsza rzecz, dość jedna z najważniejszych, jaką trzeba zdefiniować.
Okej, czyli mam te buty, te balerinki i zaczynam się zastanawiać, jakie potrzeby spełniają, tak? I sobie wymyśliłem, bo są bezpieczne, bo na przykład ja sobie pomyślałem, że kobiety chcą się pokazać w nowych butach, że są w trendzie, bo są przewiewne i tam możemy tych potrzeb wypisać pewnie z 10 różnych, które spełniają. I co dalej byś z tym zrobił?
No i trzeba skupić się na jednej, dwóch najbardziej istotnych, no bo nie użyjesz 10 potrzeb w komunikacji raczej.
Aha, i później to wykorzystujemy po prostu w komunikacji, w reklamach.
Później to wykorzystujemy w komunikacji do danej grupy docelowej.
W opisie produktu.
W opisie produktu, w reklamach, w jakimś sloganie reklamowym. Nie bez znaczenia jest też cena i jakość. To też ma duże znaczenie. Wszystko zależy od cech produktu. Tak. Musielibyśmy pójść głębiej i poznać jeszcze cechy tego produktu, żeby jasno ustalić, jakie potrzeby on spełni. Bo jak weźmiemy sobie bluzkę bawełnianą za 50 zł i bluzkę z jedwabiu za 300 zł, to ona spełnia podobną potrzebę, ale sama jakość produktu jest zupełnie inna. Jakby również grupa docelowa już jest trochę inna. Wtedy. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o sam produkt, to trzeba pójść głębiej, dlatego mówię, że trzeba spędzić trochę czasu w pierwszym gronie, żeby zrobić jakiś brainstorming i to ułożyć pod różne grupy docelowe, nawet ten sam produkt.
Tak, no ale z tego, co sobie teraz wyobrażam, to jak mamy tą komunikację, układamy, to układamy nie tylko w komunikację reklamową, ale możemy pod to zbudować całą kartę produktu, żeby odpowiadała i dopasowana była do odpowiedniej grupy docelowej, tak?
Czyli możemy zrobić małe kolekcje na stronie, jakieś landing page z daną ofertą, również żeby tam potem tych klientów kierować.
Bo teraz wiesz, szukając, na przykład taki inny przykład, szukałem kiedyś, mam dzieci małe i szukałem urządzeń do inhalacji. I jest taka sławna marka, jedna z większych, i ona miała, i stwierdziłem, okej, na tą markę się zdecyduję. Tak jakby miała dobre opinie. I miała tam 3 czy 4 produkty za 100, za 200, za 300, za 500 zł. I powiem ci, że te wszystkie produkty były idealne pod każdym względem i ja nie umiałem wybrać. Wybrałem kiedyś pierwszy produkt, najtańszy, bo stwierdziłem, po co wydawać więcej. Okazało się, że to się tam psuło. Tak. I stwierdziłem, muszę kupić inny, może taki lepszy, wyższy model. I znowu miałem problem, który wybrać. Kupiłem taki model ze średniej półki i to się okazało, że świetnie to działa, było to większe, ale komunikacja tych produktów nie pokazywała ich tak jakby zalet i wad i różnic. Ja nie umiałem porównać, który produkt wybrać. To prosta rzecz. I teraz jak mamy te nasze balerinki, ja wiem, że to jest tak powszechny tak jakby produkt, że trudno tam cokolwiek polega, ale często też widzę błędy, że nasze opisy na stronie są nieadekwatne i nie odpowiadają na potrzeby klienta. Tak, tak jakby nikt się na tym nie skupia i czegoś brakuje. Dużo klientów może wyjść z tej strony, bo nie widzi najważniejszych informacji, którą czy konkurencja ma, albo konkurencja nie ma. No, na przykład jakby była ta informacja, to możemy wygrać z marką, która ma renomę.
Tak, bo się może okazać, że to jest bardzo podobny produkt w niższej cenie.
Tak.
Zgadzam się w 100%, opisy powinny być kompletne. I jeśli mamy bardzo podobne produkty, to tym bardziej te opisy powinny przedstawiać jakieś specyficzne cechy i mówić klientowi, dlaczego ten produkt jest tańszy, a ten jest droższy. Bo jak pokażemy 3 takie same produkty, tak jak mówisz, w 3 różnych cenach bez rozróżnienia, no to się w głowie klienta rodzi przynajmniej zdziwienie i wrażenie, delikatnie mówiąc, nieporządku jakiegoś. No i rzeczywiście on wtedy nie wie, co wybrać.
No właśnie, bo ty powiedziałeś kilkanaście godzin, żeby określić tą potrzebę klienta, dlaczego, na co. I wiesz, no jak gdzieś nasi słuchacze są nie w takich dużych marek jak twoja Calzedonia, tylko mniejszych. Ja myślę, że większość tych sklepów takich mniejszych w ogóle na tym nie poświęca czasu, tylko po prostu, a mam opis, zrobię, piszą, wrzucają na stronę i jest. A nie zastanawiałem się, co to spełnia, jak to zakomunikować, jak to opisać, jakie rzeczy w tym opisie muszą być warte, co warto podkreślać. No a to jest ta część tego planu, która jest potrzebna, która obniża koszty reklam, powoduje większą konwersję.
Tak, dokładnie. To jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego kilkanaście godzin, no według mnie w skali roku to nie jest wiele. Rzeczywiście, jak się to ustali raz, a porządnie, oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to można trochę to zmieniać, jeśli update'ować, jeśli okazało się, że to nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W sensie zdefiniowanie tych potrzeb, bo mamy takie sygnały od klientów. Czy widzimy nawet po wynikach, że coś jest nie tak, no to uważam, że należy pozostać elastycznym, ale czas na pewno na tym trzeba spędzić. I zgadzam się, że często się niewiele o tym myśli, bo wiele firm chce od razu przechodzić do części bardziej operacyjnej,
Po prostu do
żeby
sprzedaży.
wdrażać, tak, do sprzedaży, wdrażać, zrobić opis, wszystko, żeby działało. Ale wcześniej właśnie wartałoby moim zdaniem dobrze, dobrze to przemyśleć, czy to, co my oferujemy, na pewno ma sens i też postawić się ze strony klienta. Nawet zrobić jakieś badania, ankiety
Tak.
na jakiejś grupie, czy rzeczywiście to, co my oferujemy, ma sens, czy czegoś nie brakuje. I tu właśnie na pewno ważne jest też mierzenie tej ścieżki.
Tak. Wiesz co,
To
ja
jest dość istotne.
zaraz z tej mierzenie przejdę, ale to, co mi tak przyszło, że na przykład te balerynki, inne potrzeby i inne tak jakby problemy miała klientka rok temu, a inne będzie miała w czasach koronawirusa. Jeśli tego dobrze nie zaadresujemy, nie zobaczymy, to możemy przegapić dobrą komunikację, bo ta komunikacja, określenie, opisanie tego może spowodować znaczącą większą konwersję na stronie. Bo możemy trafić poprzez te opisy, dopasowane do obecnej sytuacji, lepszą konwersją. Tak jakby konkurencja może na tym nie pomyśleć, a my się zastanowimy i powiem, a brakuje tego, a teraz te dziewczyny szukają tego. Tak jakby proces myślowy, zakupowy, taką właśnie consideration, ten etap się zmienia w tym momencie, tak? I w tym
No tak,
momencie.
myślę, że on się zmienia też. Bezpieczeństwo jest brane mocno pod uwagę i to warto na pewno też komunikować.
Tak. No właśnie. No, a tu powiedziałeś, że trzeba to mierzyć. Czyli co byś mierzył? Co rozumiesz przez mierzenie?
Czy tak, przez zmierzenie jakby całego procesu zakupowego mam na myśli głównie opinię klientów, jak również nasze wewnętrzne statystyki. Mamy kampanię, mamy KPI, tak jak mówię, mamy statystyki, mamy współczynniki konwersji, retencje, średnie koszyki, ilości produktów w koszyku, więc tu już jeśli te dane sobie zestawimy, będziemy mieć odpowiedź, szczególnie jeśli mamy dane historyczne. Jak to działa, możemy to podzielić w zależności od gałęzi, branży, produktów, kategorii produktowych, na jakieś rodziny produktów, żeby sprawdzić, jak to działa przykładowo rok do roku. Mamy opinię klientów, możemy zbierać ankiety, możemy mieć NPS-y. Jeśli chcemy, no
Tak.
to jest dość proste do zaimplementowania, żeby pytać klientów, jak przebiegły zakupy, czy coś
Tak.
poprawić, czy widzą coś takiego. Mogą być to badania, tak jak mówiłem, czy ilościowe, czy jakościowe na jakichś grupach fokusowych. Customer service też jest zawsze kopalnią wiedzy,
Tak.
bo oni mają wszystkie informacje od klientów. Jak klient czegoś nie rozumie, a coś jest dla niego nie okej, to zazwyczaj dzwoni do customer service. A czasami sama logika podpowiada, że coś jest nie tak.
Tak.
Warto też sobie samemu przejść ten proces zakupowy, postawić się jako klient i sprawdzić, czy na pewno wszędzie wszystko działa w porządku.
No to jakby patrząc na to, co mówisz, to myślę, że dla każdego etapu, a tych etapów to jest 6, będziemy mieć jakąś cyfrę, która określa, czy to idzie w dobrą stronę, czy nie idzie, tak? I wybrać
Dokładnie.
sobie po jedne, dwa mierniki na każdy etap. I też na cały proces, tak jakby trzeba, ja to mówię, trzeba być tak jakby w szczegółach mierzyć, jak działa poszczególny etap, czyli awareness, taka świadomość marki, zainteresowanie, rozważanie, zakup, retencja i tak dalej, a z drugiej zobaczyć całościowy problem, no bo często ludzie się skupiają, jaka jest sprzedaż, tak? Mówimy, o, w tym miesiącu sprzedaż nam spadła o 10%, w tym miesiącu nam wzrosła o ileś tam procent i bez tych. I to jest tak jakby sygnał, że coś się dobrego lub złego dzieje, natomiast nie jesteśmy w stanie podjąć dobrej decyzji, jeśli nie mamy mierników na poszczególne etapy, bo nie wiemy, gdzie się popsuło, tak? Albo gdzie się poprawiło,
Dokładnie
tak?
tak. Na każdym etapie powinny być jakieś
Tak.
KPI.
No, jeśli teraz sklepy spożywcze mają 400% wzrostu sprzedaży, no to mówimy, ojej, super, ale dlaczego to się stało? No, odpowiedź się nasuwa sama, bo jest korona, bo tu jest ten samoświadomość, ale.
Pytanie jest takie, czy to, że mają 400, to jest dobrze, czy źle? Może mogłyby być
A,
600.
tak. Tak, bo musimy do
Ale
czegoś
że
to
mają
od.
400, to zazwyczaj jak mają 400,
Tak?
to z doświadczenia wiem, że mniej się będzie analizować to, czy moglibyśmy mieć 600, bo mamy
Tak.
400 i zostaniemy 400 jest super, więc spróbujmy zostać przy 400.
Tak. No to trochę tak jak, ja nie wiem jak są teraz statystyki, ale często na przykład się słyszy, że e-commerce w Polsce rośnie rok do roku tam 40%, tak? Wzrost przychodów. I teraz, jeśli mój sklep urósł 20%, no mogę się cieszyć, ale super, tak? Ale tak naprawdę zostajemy z tyłu za rynkiem, bo cały rynek wzrósł o 40%. Ewentualnie możemy się porównać do wskaźników branżowych. Ale jeśli nam wzrósł biznes o 200%, możemy powiedzieć, ale super, wzrósł nam o 200% w stosunku do 40%, a później się okazuje, że w naszej branży to jest wzrost o 600%. I znowu jesteśmy z tyłu, tak? Albo do przodu.
Dokładnie.
A więc mierzmy.
Tak, mierzmy i też cele powinny być elastyczne i w ramach zmieniającej się sytuacji. Tak jak
Tak.
mówisz, podejrzewam, że cały rynek online grocery nie zostanie przy swoich prognozach na marzec,
Tak.
dajmy na to, które zrobili sobie w grudniu poprzedniego roku, tylko one się trochę pozmieniały.
Czyli nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest oddzielny temat, jak to analizować i tak dalej, ale powiedz mi jedną rzecz, bo jak jesteśmy przy projektowaniu tej ścieżki, czego unikać przy tej ścieżce klienta, jak projektujesz? Czego byś nie robił, a są najczęstszymi błędami?
Czego bym nie robił? Na pewno nie pomijałbym potencjalnie nieistotnych punktów. Tak jak
Czyli?
mówimy, dajmy na to opis na stronie, customer service, proklienckie, nieproklienckie podejście. O tym się czasami gdzieś zapomina. Nawet podejście do rozpatrywania reklamacji, sama forma komunikacji z klientem. To są takie rzeczy, o których zapominamy, które są gdzieś mniejsze, mogą mieć duży wpływ. Powinniśmy pamiętać, że każdy etap jest istotny. Że każdy etap jest istotny i jakiekolwiek niedociągnięcia na którymś z tych etapów będą wpływać negatywnie na cały nasz layout. Czy to początek, czy sam koniec. To one będą wpływać. Unikałbym na pewno wyboru złej grupy docelowej i złego języka komunikacji. No to trzeba definiować na początku. I też złego zdefiniowania, na jakie potrzeby odpowiada dany produkt, tak jak rozmawialiśmy. Bardzo unikałbym niespójności w działaniu na różnych etapach. Czyli przekazujesz informację na początku lejka X, w jego środku Y, a na końcu okazuje się, że to jest Z. Czyli dajmy na to, to mogą być też błędy operacyjne, niekoniecznie wynikające ze strategii, ale tego trzeba pilnować. Szczególnie jak w różnych firmach różne działy mogą odpowiadać za
Tak.
różne etapy lejka. I to musi być wszystko zbieżne i działać na tych samych falach. Dajmy na to, nie wiem, jak sklep X poinformuje klienta na pierwszym etapie lejka, że tylko dzisiaj jest darmowa dostawa. W środku lejka nie zmieni w adsach opisów
Tak.
na czas i poinformuje, że darmowa dostawa od 150 zł, a potem na stronie poinformuje, bo są stare informacje, nikt ich jeszcze nie zmienił, że darmowa dostawa jest od 300, no to już jest trochę bałagan, nieporządek. I również sklep traci wiarygodność. To już jest niespójność informacji, która bardzo nam obniża efektywność całego lejka. Ta darmowa dostawa to jest akurat przykład, z takich przykładów może być bardzo, bardzo dużo.
Tak.
Trzeba nad tym panować, a czasami to na pewno nie jest proste, szczególnie jak są sklepy, które mają tysiące czy dziesiątki tysięcy produktów. portfolio.
Tak jest.
I czego jeszcze bym unikał? Poleganie w 100% na intuicji. Szczególnie może właśnie w przypadku mniejszych sklepów czy średnich. Trzeba brać te dane pod uwagę, jak się projektuje.
Tak, myślę, że tam jest wielki problem z używaniem Analyticsa i wnioskowaniem na podstawie różnych tam rzeczy, od grubych błędów typu, proszę pana, ja widzę, że tu źródłem ruchu, który najwięcej konwertuje, to jest bank PKO BP. Skupmy się na nim, reklamujmy się u nich, tak? A to błąd po prostu w e-commerce.
Tak, referal, niewykluczony referal jako bitwy nocy.
I czasami i rozjazd danych o 30% w stosunku do rzeczywistości i podejmowanie decyzji to jest słabe.
Tak, to jeszcze właśnie ciekawy jest przypadek, jak ktoś, kto nie zna tematu, zaczyna analizować raporty i masz, nie wiem, raport, dajmy na to, z analityki facebookowej, gdzie masz inną atrybucję z Analyticsa i jeszcze dajmy na to z jakiegoś RTB, niech będzie, że z Criteo powiedzmy.
Tak.
Jak sumujesz te wszystkie ilości, to nagle się okazuje, że masz plus 30% versus to, co masz tych rzeczywistych danych, jeśli chodzi o obrót. To też są ciekawe tematy.
Tak, na pewno. Tak, bo inaczej mierzą te dane.
Tak, dokładnie. Tylko właśnie świadomość jest jeszcze często niska, że to tak wygląda i że tego nie należy sumować.
Nie należy. Ja zawsze mówię, traktuj to jako trend i miejsc z tyłu głowy, a nie jako wyrocznie. Wyrocznie to jest kasa w kieszeni.
Dokładnie.
Karol, po prostu ja mam tu jeszcze 20 pytań, może przesadzam, ale z 10 przynajmniej, to większe tematy, chyba musielibyśmy tu jeszcze z 2 godziny posiedzieć, ale to...
No tak jak rozmawialiśmy, że ścieżka klienta i lejek zakupowy to temat rzeka, więc tak. Można rozmawiać.
Ja tu jeszcze mam... jak poznać tą ścieżkę klienta, jak analizować, jak badać, czy budowanie person, jak budować świadomość, bo to też gdzieś jest taki temat trochę tabu, albo małe sklepy to odrzucają. Jak wykorzystywać content marketing w tym, jak jest połączenie online z offline'em. Tutaj mówię o tych kampaniach CRM-owych, jak sprawdzać te retencje, jak narzędzia, last click, czyli ten...
Jeśli chodzi o mit last clicka, no to był właśnie dobry przykład.
Tak.
Na podstawie, powiedzmy, danych raportowych z trzech różnych źródeł.
Tak, więc w ogóle jest tematów, jest dużo. Na dzisiaj nam starczy, może. Tak. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Powiedz mi tylko, czego ci mam życzyć w tym nadchodzącym roku, w takim razie?
W nadchodzącym roku? Niełatwe pytanie, bo celów jest dużo. Ale jeśli chodzi o biznesowe, no to na pewno realizacji celów, najlepiej z nawiązką.
Okay.
A jeśli chodzi o prywatne, no to chyba wreszcie formy na wakacje, bo to już któryś rok, a tak nie do końca dobrze to wygląda.
Mam ten sam kłopot, wyzwanie. Więc życzę formy i wypoczętych wakacji. W tym roku to chyba większość spędzimy w Polsce, jak myślisz?
No, tak, to na razie trend pokazuje, że chyba tak to będzie. Chyba tak to będzie. Obyśmy się mylili, ale zobaczymy za kilka miesięcy.
Tak. Karol, więc jeszcze raz dziękuję i dziękuję wszystkim za przesłuchanie i do zobaczenia.
Ja również dziękuję. Do zobaczenia.
No to już koniec. Temat według mnie niewyczerpany. Dużo pytań mi jeszcze zostało w głowie, ale myślę, że to jest niezłe kompendium wiedzy. Który etap u ciebie wymaga dopracowania? Masz opracowaną ścieżkę? U nas w Convertis musimy popracować nad budowaniem świadomości marki, a do tego zadbać o adwokatów marki. I to mi dała dzisiejsza rozmowa, taką inspirację, motywację i kopniaka do działania. A ty dostałeś kopniaka? A na koniec, jak zwykle, moja osobista prośba. Jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć e-commerce'ową kawę swoim znajomym. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Pozdrawiam i do usłyszenia.